Z wielką przyjemnością witam już w naszym studio pana Wojciecha Zabielskiego, absolwenta Wydziału Politologii w Lublinie, ale tak wielkiego miłośnika i pasjonata Krakowa, że został licencjonowanym przewodnikiem miejskim tu u nas w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zanim poproszę pana o opowiedzenie o tych ulubionych pana trasach tematycznych, którymi prowadzi pan turystów i nie tylko turystów, bo też krakowian po naszym mieście, to proszę mi zdradzić, jak to się stało, że ktoś, kto studiował w Lublinie, trafił do Krakowa i z Krakowem i to w tak bardzo szczególny sposób postanowił związać się?
Może zacznę od takiej anegdoty. Kiedyś znajoma pani doktor mojej mamy, jak byłem w podstawówce, wczesnej podstawówce, zapytała się mnie, gdzie idę dalej się uczyć, jak skończę szkołę podstawową. Ja odpowiedziałam, że na Jagielloński. Z pominięciem oczywiście edukacji średniej. Ja byłem od zawsze zakochany w Krakowie. Przez jakiś czas mieszkałem, studiowałem, mieszkałem, pracowałem w Lublinie i w końcu podjąłem decyzję tak znienacka, że czas coś zmienić i przeprowadzić się do tego miasta. No i tutaj rozpocząłem 16 lat temu karierę jako przewodnik.
Dla wszystkich krakowian to jest absolutnie zrozumiałe i oczywiste, że pan tak zrobił, bo my tutaj mamy mocno rozwiniętą miłość do naszego miasta. Niektórzy nawet nam zarzucają, że jesteśmy takimi troszeczkę szowinistami, że tak trochę przesadzamy z tą miłością do Krakowa, ale coś w tym Krakowie rzeczywiście jest takiego, że jak już człowiek raz tu trafi, to trudno mu potem to miasto opuścić. Ale jak to się stało, że został pan przewodnikiem po Krakowie?
Moją pasją zawsze była tak naprawdę historia i to był zawód, ja też się śmieję, że przed 40 zrobiłem takiego obrotu o 180 stopni. Całkowicie zmieniłem swoje życie zawodowe, postanowiłem skończyć kurs na przewodników, porobić wszystkie licencje. No i tak się stało. Jestem pasjonatem tego miasta i zdarzyło mi się coś, co chyba zdarza się niewielu osobom, bo pracuję w taki sposób, że uwielbiam to, co robię, więc dla mnie to jest i praca, i przede wszystkim przyjemność.
Najbliższa trasa tematyczna, która nas czeka pod pana opieką, to Kryminalne Podgórze 21 grudnia. Co to jest za trasa?
To jest trasa, jak sama nazwa wskazuje, na terenie dawnego miasta Podgórze. Zaczynamy przy Rondzie Matecznego, kończymy przy Starym Cmentarzu Podgórskim. Ja tak nadmienię, że mam kilka takich tras kryminalnych, bo Kryminalny Kraków w dwóch odsłonach, Kryminalny Kazimierz, no i Kryminalne Podgórze. I to, co się działo na terenie tego miasta, kiedy ono już powstało, ale również zahaczamy opowieścią o wątki wcześniejsze aniżeli samo Podgórze, bo muszę taką ciekawostkę powiedzieć, że szubienica miejska dla miasta Kazimierza znajdowała się na terenie dzisiejszego Podgórza w okolicach ulicy Tatrzańskiej.
Podgórze to było odrębne miasto, warto to przypomnieć. Dzisiaj to jest dzielnica i to całkiem brana pod uwagę jako centrum Krakowa. No ale jeszcze, zwłaszcza od czasu jak pojawiła się Gładka Bernatka, to już w ogóle stało się też Podgórze centrum imprezowym Krakowa. Kiedyś to było odrębne miasto. Kiedy było założone?
Miasto było założone przez cesarza Józefa II Habsburga w latach 80. wieku XVIII i jako taka samodzielna jednostka administracyjna przetrwało do 1915. Kiedy to nasz prezydent Krakowa, Juliusz Leo, tworzył tak zwany Wielki Kraków i wcielał okoliczne gminy i miasta w obręb samej dawnej stolicy.
Na tej trasie ma pan też kamienicę Banasia słynną, która, tak, o której głośno zrobiło się całkiem niedawno.
Całkiem niedawno, kilka lat temu jeszcze, bodajże przed pandemią, ale ta kamienica skrywa w sobie mroczne historie i to nie tylko związane z tą sensacją sprzed kilku lat. Ja akurat o prezesie NIK-u nic tam nie mówię, ponieważ mieszkał tam morderca, który został oskarżony o to, że lokatorkę tejże kamienicy poćwiartował i spalił w wannie.
Jakie jeszcze mroczne historie Podgórza udało się panu wyciągnąć z archiwów?
Na tej wycieczce będziemy opowiadać sobie o zamordowaniu 9-letniej dziewczynki. Będziemy mówić oczywiście o powstaniu krakowskim i pogromie Polaków, jakie miało miejsce w 1846 roku. Będę mówił o areszcie miasta Podgórze, które zostało wybudowane w 1905 roku. No i Podgórze niestety to też historia tragiczna, która się z tym miastem wiąże, bo tam w latach 1941-43 funkcjonowało getto żydowskie i też o tym aspekcie będę mówił na wycieczce.
Dla obecnych mieszkańców Podgórza ma to jakieś znaczenie?
Ja myślę, że nieco mniejsze, że ma to duże znaczenie dla turystów, zwłaszcza tych, którzy przemierzają szlak II wojny światowej, więc i Kraków, i fabryka Schindlera, i oczywiście zahaczają o obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Bardzo dużo przyjeżdża turystów pochodzenia żydowskiego czy też niemieckiego.
Wrócimy do naszej rozmowy z panem Wojciechem Zabierskim za kilka minut. Przed Hejnałem dzisiaj spotkanie z przewodnikiem, licencjonowanym przewodnikiem miejskim, który oprowadza turystów, ale też mieszkańców Krakowa po różnych arcyinteresujących trasach związanych z historią Krakowa. Pan Wojciech Zabielski, które trasy z tych tras tematycznych opracowanych przez pana cieszą się największą popularnością?
Ja tych tras autorskich mam dość dużo, bo ponad 20. Nie wiem, czy mogę takie wątki poruszać, bo jesteśmy w audycji przed Hejnałem, przed południem, więc małoletni pewnie też nas słuchają, ale no niestety największą, czy też stety, największą popularnością cieszą się trasy, spacery związane z kryminałem. Tak jak już powiedziałem, te wszystkie kryminalne Krakowy, kryminalny Kazimierz, czy Podgórze, no i erotyczny Kraków.
Czyli sprawy takie obyczajowe.
Sprawy obyczajowe, ja nie wiem, czy tak mogę się wyrazić, ale tam, gdzie zbrodnia, tam, gdzie namiętność, to budzi największe zainteresowanie.
A tych namiętności dużo Kraków skrywał? To nie było nudne mieszczaństwo?
Absolutnie nie. Na pozór mieszczaństwo z jednej strony oczywiście było niezwykle, niezwykle nobliwe, natomiast no, w zaciszu domu już różne rzeczy się działy i różnego rodzaju afery na tle seksualnym mieliśmy. Oczywiście też bardzo urozmaicone było życie erotyczne naszych monarchów.
I jakież to wyciąga im pan grzesz?
No nie wszystko mogę o tej porze powiedzieć, tym bardziej, że wycieczkę przeznaczam dla osób powyżej 16 roku życia. Ale na przykład muszę powiedzieć, że aż do drugiego małżeństwa Zygmunta III Wazy wszystkie noce poślubne naszych królów odbywały się przy świadkach. I w takiej nocy poślubnej oprócz samych zainteresowanych byli jeszcze biskup krakowski, arcybiskup gnieźnieński, kanclerz wielki koronny, kanclerz wielki litewski i inni prominenci, wysoko postawieni urzędnicy.
I kiedy postawiono temu kres?
Postawił temu kres Zygmunt III Waza przy swoim drugim ożenku w listopadzie 1605 roku, kiedy za żonę pojął Konstancję Austriaczkę.
Ma pan jeszcze jakieś równie intrygujące historie?
Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, że miłość małżeńska, bo oczywiście nie ma tej pozamałżeńskiej, nie zawsze była dozwolona. Można było kochać się, tak powiem delikatnie, w określonych dniach z wyłączeniem dni postnych, a tych było 195 dni w roku, czy z wyłączeniem dni świątecznych, samych niedziel mamy 52.
No to ten kalendarz rzeczywiście musiał wisieć na ścianie, żeby... Nie
tak zawsze żartuję, że gdyby tego przestrzegano, tego prawa kanonicznego i tych zakazów kościelnych, to ja nie wiem, czy nas byłoby na ziemi tyle miliardów.
No. Przed nami także ezoteryczny Kraków. Kolejna intrygująca trasa i tu chyba nie ma aż takich problemów, żeby opowiedzieć o tym, co tam się dzieje.
Nie, ale przygotowując tę wycieczkę, no, trzeba się było troszeczkę naszukać, dlatego że ezoteryczny każdy zaraz pomyśli o duchach. Więc ja oczywiście o tych miejscach, gdzie rzekomo straszy w Krakowie, będę opowiadał, ale oprócz tego mówię też o białej magii, o czarnej magii, oczywiście o naszym alchemiku i czarnoksiężniku Twardowskim. Mówię tam o alchemii, o czarownicy. Muszę też powiedzieć, że w Krakowie były sądy nad czarami, aczkolwiek żadnej pani nie skazano, bo żadnej winy nie udowodniono. Między innymi jedna z pani była oskarżona w XVIII wieku o to, że wywołała największą zarazę, największą epidemię dżumy, jaka miała miejsce w 1707 do 1709. Stwierdzono, że przebywając na Rusi nauczyła się rzucać czary za pomocą węgla, soli oraz igieł i raz stwierdzono, że kiedy szła ulicą Floriańską z tobołkami, dźwigając zapasy, mąkę i chleb, mamrotała coś w nieznanym języku, potem przyszła wichura, burza i przyszła epidemia dżumy. Ale winy pani Katarzynie Paprockiej nie udowodniono. Mówię jeszcze wtedy o egzorcyzmach, mówię o kabale będąc na terenie dzielnicy żydowskiej dawnego miasta Kazimierz, mówię o spirytyzmie i o horoskopach. Tak troszeczkę delikatniej przed świętami, bo jak był cykl wszystkich tych opowieści kryminalnych, to stwierdziłem, że przed świętami trzeba tak troszeczkę lżej.
To znowu na chwilę stawiamy kropkę, ale wrócimy jeszcze do rozmowy z panem Wojciechem Zabielskim. W Przedhejnałem dzisiaj spotykamy się z licencjonowanym przewodnikiem miejskim, panem Wojciechem Zabielskim, który opracował kilka takich autorskich tras po Krakowie. Oczywiście te kryminalne historie i obyczajowe cieszą się największym wzięciem, ale nie tylko, bo mnóstwo ciekawostek udaje się panu wyciągnąć z historii naszego miasta. No i właśnie, czy bazuje pan zawsze tylko na historycznych danych, na faktach potwierdzonych, czy zdarza się panu puścić trochę wodze fantazji albo sięgać po jakieś legendy miejskie?
Ja myślę, że tych faktów potwierdzonych jest na tyle dużo, że nie trzeba tutaj puszczać wodze fantazji. Ja tak powiedziałem, mam tych wycieczek sporo. Chociażby Kraków miastem kobiet, czy zapomniane kobiety Krakowa. W biografiach tych poszczególnych osób jest tyle ciekawostek, jest tyle autentycznych anegdot, że tutaj nie trzeba kłamać. Mi kiedyś jeden z turystów powiedział, że któryś z przewodników, nie powiem z jakiego miasta, zapytał się go, który zawód leje najwięcej wody i że to jest strażak i przewodnik miejski. Absolutnie z tym drugim się nie zgodzę.
Strażakom daleko do was. Czy o każdym mieście da się opowiadać w taki sposób jak o Krakowie? Bo umówmy się, Kraków jest łatwym tematem dla przewodników. Ma tak bogatą historię, tyle wspaniałych postaci tu mieszkało, tworzyło.
Ja powiem tak, na pozór Kraków jest łatwym tematem, ale to jest tylko na pozór, bo on jest i łatwy, i trudny z jednej strony. To miasto ma taką historię i tyle jest nowych rzeczy odkrywanych z dnia na dzień, że tego miasta trzeba się tak naprawdę cały czas uczyć. Ja nie przeczę, że jestem kilkanaście lat przewodnikiem i cały czas się tego miasta uczę. Z pewnością, moi drodzy, kryminał się wydarzał w każdym jednym mieście i naprawdę w każdym jednym mieście można by takie wycieczki opracować i takie wycieczki organizować. Też ludzie sławetni związani z poszczególnymi miejscowościami, też rzeczywiście historię tego miejsca tworzyli, więc jak najbardziej w każdym mieście myślę, że coś takiego by się znalazło.
Gdzie należy szukać informacji?
Literatura, stara prasa, archiwum. Bardzo wiele numerów, czy to Ilustrowanego Kuriera Codziennego, czy Krakowskiego Czasu, który był wydawany od 1848, jest zdigitalizowanych. Można oczywiście do nich sięgać, chociażby przez internet. Co prawda powiem, że czasami ciężko się czyta ten język staropolski.
Jaki on jest? Emfatyczny?
Emfatyczny i powiem tak, niewspółczesny. Ja myślę, że jak gdyby nastolatek przeczytał artykuł z Ilustrowanego Kuriera Codziennego, to niewiele by z niego zrozumiał.
Czyli język cały czas się zmienia,
Dokładnie.
Cały czas żyje. Czy są takie miejsca w Krakowie, które pana zdaniem są absolutnie niedoceniane?
Ja myślę, że jest tak naprawdę wiele takich miejsc, dlatego że większość grup, najczęściej turystycznych oczywiście, wybiera takie utarte już szlaki jak Droga Królewska, czyli idziemy od Wawelu do Barbakanu, czy też odwrotnie, jak Kazimierz Chrześcijański i Żydowski, ale niezbyt wiele osób chodzi na Podgórze, niezbyt wiele osób zamawia wycieczki po Nowej Hucie. Natomiast nawet w obrębie samego Starego Krakowa są takie miejsca niedoceniane. Ja bardzo rzadko widuję wycieczki na przykład na Placu Szczepańskim, a można tam naprawdę sporo opowiadać, chociażby o aktorach, którzy urzędowali w latach 70-tych, 80-tych w dawnym w Spatifie. Bardzo klimatycznym jest zaułek Niewiernego Tomasza. Też bardzo mało osób go odwiedza. Niewiele osób chodzi na Mały Rynek z jego opowieściami, także kryminalnymi.
Och, to jaką ma pan opowieść kryminalną z Małego
Rynku? Na Małym Rynku chociażby ustawiano stosy i spalano przestępców. I tak na przykład w 1539 spalono Katarzynę Wajglową, panią, którą posądzono o apostazję, o wyjście z kościoła katolickiego. Stwierdzono bowiem, że skoro jej mąż, złotnik krakowski, handluje z Żydami, to ona na pewno przeszła na judaizm. W 1589 spalono grabarza, który funkcjonował przy kościele mariackim, pracował przy kościele mariackim, a ten w czasie epidemii dżumy dodatkowo dusił Krakowian, zapewniając sobie większą ilość pochówków, a tym samym zarobek. Bo za dżumionych...
Troszkę łowca skór.
Łowca skór, dokładnie. Kiedyś pani z Łodzi powiedziała mi, że byliśmy pierwsi. Zwiększając sobie zarobek, dlatego że za dżumionych płacono tylko 30 groszy dziennie, żeby człowiek się mógł odkazić, a za zdrowych był oczywiście wypłacana była pełna należność.
Jakie jeszcze miejsca niedoceniane? Ma pan jeszcze jakieś miejsce niedoceniane? Bo to wszystko są jednak miejsca w obrębie rynku.
W obrębie rynku. Natomiast ja powiem tak, miejscami niedocenianymi są na przykład parki krakowskie, czy park niedaleko nas, Park Krakowski, czy Park Jordana. Niedoceniane są też Błonia. Wszyscy wiedzą, że Błonia są, wszyscy wiedzą, że papież był, że papież mszę odprawiał.
No, ale co tu zwiedzać na tych Błoniach?
Ale co tu zwiedzać na tych Błoniach? Ale moi drodzy, tak naprawdę na Błoniach bardzo wiele się działo. To było ulubione w XIX, początku XX wieku miejsce na pikniki arystokracji bogatego mieszczaństwa, tylko mieli oni pewien problem, bo szli oczywiście wystrojeni, te pani w falbaniastych sukniach, nieśli gramofony na korbkę, rozkładali koce, tańczyli. Jednocześnie błonia do dzisiaj są jedynym pastwiskiem legalnym w mieście, a niedalekie Norbertanki miały stado 180 krów, więc nie muszę chyba kończyć, w co te panie mogły stanąć, wdepnąć. Na Błoniach też były pierwsze mecze piłki nożnej, która przyszła do nas z początkiem XX wieku.
A czy pan jako przewodnik bierze udział w wycieczkach oprowadzanych przez innych przewodników i podsłuchuje?
Nie.
Nie?
W Krakowie nie, ale w innych miastach jak najbardziej.
I zadaje pan trudne pytania?
Staram się nie zadawać, dlatego że ja mam też taki charakter, że jeżeli gdziekolwiek wyjeżdżam, to staram się troszeczkę dowiedzieć o tym miejscu i potem przewodnik jest dla mnie uzupełnieniem. I zawsze wychodziłem z założenia, że może jestem troszeczkę w lepszej pozycji, bo idąc do jakiegoś muzeum, jakąś pewną wiedzę na temat historii sztuki mam, więc mniej więcej wiem, co jest eksponowane w takich ośrodkach. Natomiast samych pytań staram się nie zadawać, no bo nie każdy przewodnik to lubi. Mhm. Mnie na przykład to nie przeszkadza, ja lubię.
Zdarzają się czasami turyści, którzy mają wiedzę tak imponującą.
Zdarzają się zwłaszcza nauczyciele historii. Ale najciekawsze zawsze są dzieci, bo oczywiście odpowiednim językiem się do dzieci mówi i na przykład nic tego, nic owego mamy pytanie, a po co jest ta dziura? Gdzie nikt by na nią nie zwrócił uwagi, a dziecko zwróci.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pan Wojciech Zabielski, licencjonowany przewodnik miejski po Krakowie, który oprowadza nas po różnych tematycznych trasach, bardzo, bardzo zaskakujących. Ta najbliższa to Kryminalne Podgórze, a później mamy
Ezoteryczny Kraków 22 Kraków. Grudnia w niedzielę przed świętami.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję również.
A gdzie pana znaleźć?
Można mnie znaleźć na Facebooku, w wyszukiwarce facebookowej. Wystarczy sobie wpisać po.krakowie i ja się pojawię.